Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie w naszej pierwszej części rozmów niedokończonych, dzisiejszych. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski. Szczęść Boże, księże profesorze.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i
zawsze. Kieruję to pozdrowienie do całego zespołu na czele z ojcem dyrektorem, ojcami redemptorystami, to pozdrowienie, ale i do całego naszego narodu. W taki szczególny dzień, jakim jest uroczystość wszystkich świętych. Proszę Państwa, wszystkich świętych to na pewno i wielu anonimowych świętych, którzy zasłużyli sobie na chwałę niebieską, a prawda, dzisiaj ich ogólnie wspominamy.
Ja tylko dodam, że ksiądz profesor jest nam oczywiście dobrze znany, bo już nie po raz pierwszy u nas ksiądz profesor gości, z czego się bardzo cieszymy. A dodam, żeby tak pro forma było wszystko, zadość stało się wszystkim tutaj rytuałom przedstawiania. Przybywa ksiądz do nas z Kielc i jest ksiądz profesor, jest teologiem, doktorem nauk teologicznych, socjologiem, ale też i pedagogiem. I drodzy Państwo, dzisiaj sobie powiemy na temat, który łączy dzień dzisiejszy, pierwszy dzień listopada. Wszystkich świętych wiemy, obchodzimy. Listopada szczególnego, bo listopada, w którym obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj, przez naszą ojczyznę, a więc świętość i niepodległość. Chcemy, drodzy Państwo, mówić na temat o świętych, błogosławionych polskich, którzy byli zaangażowani w walce o wolność i o niepodległość Polski. Księże profesorze, temat przed nami ogromny. Paleta tych świętych, spektrum bardzo szerokie, bo to są bardzo różne osobowości w bardzo trudnym czasie, dodajmy. Wiek XIX to jest i brak niepodległości Polski. Chcemy skupić się na Polsce oczywiście, ale to jest też okres, gdzie była bardzo też silna walka też i z Kościołem. I na tym trudnym polu takie piękne kwiaty świętości nam wyrosły.
No więc niewątpliwie, że to jest fenomen dla narodu polskiego, że pod każdym względem jesteśmy najlepsi w XIX wieku. I pod względem walki, prawda, tej, jako toczyli przywódcy choćby powstań narodowych, jak również i pod względem literatury i kultury. Kultura to na przykład muzyka Chopin i Moniuszko. Kultura to malarstwo, a Matejko całą historię namalował Polski. Znamy królów, poczet królów polskich tylko według Matejki przede wszystkim. Ale nie tylko, bo i Styka, prawda, i inni wybitni, ale i literatura, poezja, prozja, to wszystko wielkie. Ale równocześnie i ten wiek XIX, wielkiego ucisku narodowego, germanizacji w zaborze szczególnie pruskim i rusyfikacji w zaborze rosyjskim, przyniósł Polakom bohaterów. I heroicznie, bym powiedział, ludzi szlachetnych, których Kościół zaliczył do błogosławionych i świętych. I właśnie dzisiaj, w tę uroczystość wszystkich świętych, chcemy sobie przybliżyć. Proszę Państwa, to jest ponad 30 postaci.
No bo mówiliśmy...
Trzeba byłoby powiedzieć o nich, tak, jako o błogosławionych i świętych, ale równocześnie nie myślących tylko o sobie, ale myślących o narodzie i tworzących zgromadzenia zakonne. Wtedy, kiedy była kasata zakonów w zaborze pruskim, w zaborze rosyjskim, mimo wszystko, prawda, młodzi ludzie, to były młode, bardzo szlachetne osoby, mężczyźni i kobiety, którzy właśnie tworzyli zgromadzenia. Choćby na przykład ojciec Honorat Koźmiński, urodzony w 1845 roku, zmarł w 16, a więc jeszcze Polska nie uzyskała niepodległości, ale bezhabitowe zgromadzenia ukryte tworzył i z habitowymi i bezhabitowymi to 20 sześć takich zgromadzeń powołał.
I taka cicha praca organiczna od podstaw trwała. Też zobaczymy dzisiaj, mam nadzieję, jestem pewny, te
mam
różne
nadzieję
formy.
Też, że w bo tym mamy czasie w tym gronie... jakoś się zmieścimy. Mamy w przynajmniej tym... ich wymienić, tak. Wspomnieć.
Mamy w tym gronie właśnie takich świętych, którzy tak cicho, ale bardzo skutecznie pracowali na rzecz niepodległości Polski. Mamy świętych, którzy byli powstańcami, którzy chwytali też za oręż, oczywiście przed podjęciem życia kapłańskiego czy zakonnego, ale mamy takie spektrum bardzo szerokie. A dodajmy jeszcze, że i tak nie wymienimy dzisiaj całej rzeszy osób, które już noszą miano sług bożych, którzy też są z tego okresu, ale jeszcze nie są świętymi formalnie, tak. Ani błogosławionymi.
Więc właśnie, żebyśmy się zmieścili w tych rozmowach niedokończonych, ja zacieśniłem tylko temat do błogosławionych i świętych, wyniesionych na ołtarze.
Od kogo więc rozpoczniemy?
Trzeba byłoby rozpocząć od błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, urodził się chronologicznie jako pierwszy z tych, którzy są założycielami. To jest Edmund Bojanowski w 1814 roku się urodził, a zmarł w 1871 roku. Z Wielkopolski pochodził. Gostyń Wielkopolski, prawda, to jego właściwie miejsce, wioska, prawda, bliska. Tam został pochowany też u ojców Filipinów w Bazylice Przepięknej, w podziemiach był pochowany. Jeszcze tam widziałem jego trumnę w podziemiach przed beatyfikacją jako sługi Bożego. Więc to był człowiek niesamowicie szlachetny.
Świecka osoba, dodajmy. Świecka osoba.
I oczywiście świecka osoba. Prekursor, można by powiedzieć, apostolstwa świeckich w dekrecie o apostolstwie świeckich Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj patronem jest właśnie apostolstwa świeckich. Dlaczego? No dlatego, że człowiek świecki powołuje zgromadzenie, dokładnie to zgromadzenie się nazywa, zgromadzenie służebnic Boga, Rodzicy, Dziewicy, Niepokalanie Poczętej. Co im ojciec błogosławiony Edmund wyznaczył? Właśnie tworzenie sierocińców, tworzenie szkół wiejskich dla dzieci wiejskich, wychowywanie w duchu patriotycznym, narodowym, a zarazem i religijnym i szerzenie oświaty, wyrwanie tych dzieci wiejskich z analfabetyzmu, z ciemnoty, zacofania i tak dalej. To jest niesamowite, co on dokonał. A trzeba dodać, że przy bardzo słabym zdrowiu.
Jaka perspektywa? Pierwsze lata po utracie niepodległości i już myśli o kolejnych pokoleniach.
Tak. Tutaj no trzeba... i zresztą, proszę ojca, jego też motywowało do tego to, że właśnie po powstaniu poznańskim, było powstanie w 1848 roku, które ogarnęło Wielkopolskę. Nawet Juliusz Słowacki przybył wtedy z zachodu, żeby wzmocnić duchowo to powstanie, ale powstanie upadło. I właśnie represje wtedy po powstaniu, aresztowania, prawda, więzienie i tak dalej. I rozwinęła się epidemia cholery. I dzieci zostawały sierotami, bo przy cholerze wysoka temperatura, dorośli umierali, a dzieci zostawały, wytrzymywały tę temperaturę. I ogromne sieroctwo wtedy było i brat błogosławiony dzisiaj Edmund Bojanowski widział potrzebę, że trzeba powołać siostry, służebniczki Matki Bożej, które zaopiekują się tymi sierotami, czy tymi rodzicami, którzy ze względu na udział w powstaniu przeciw Prusakom znaleźli się w więzieniu. A więc opieka. Dodam tylko to jeszcze o ojcu założycielu, że dzisiaj służebniczki są najliczniejszym żeńskim zakonem w świecie.
W świecie nawet.
W świecie.
Proszę bardzo. I zgromadzeniem polskim, które też ma kilka gałęzi.
Tak, bo one przecież dzisiaj są na całym świecie też tak samo na misjach i tak dalej prowadzą, pracują.
Jest kilka gałęzi tego zgromadzenia, to też owoc zaborów.
Ze względu na zabory, tak.
Tak.
Na przykład starowiejskie, no to są zaboru Galicja. No Pleszewskie to są zabór, prawda, Wielkie Księstwo Poznańskie. Czy
Śląskie.
Śląskie, tak? No to właśnie Śląsk.
Dębickie jeszcze.
I Dębickie też to jest, powiedzmy, też Małopolska.
Pozdrawiamy serdecznie siostry służebniczki oczywiście, których być może wiele nas teraz ogląda. I idźmy dalej, bo tak, ta lista nasza jest...
Na drugiej pozycji jest co do urodzenia. Błogosławiona Maria Luisa Merkert. Urodziła się w Nysie w 1817 roku. No, przepiękna też postać. Beatyfikowana była też w Nysie teraz, niedawno. Więc przepiękna postać. Dlaczego? Dlatego, że w wieku 24 lat straciła rodziców obojga. I ze starszą siostrą, jako panny można powiedzieć, zaangażowały się w działalność charytatywną. Wiele było ludzi zaniedbanych tam. Właśnie wtedy też ciekawa rzecz, że właśnie Śląsk został zagarnięty przez Prusy, przez zabór pruski. I właśnie z tego powodu nie było lepiej, tylko było gorzej na Śląsku. I na przykład ludzie pozostawali sami w domach i umierali bez opieki. I one rozpoczęły swoją działalność właśnie taką opiekuńczą wobec chorych, których nawiedzały i pielęgnowały w domach rodzinnych nawet. A potem widać było, że potrzeba było stworzyć stowarzyszenie. I zaczęło się to dzieło ich od 1842 roku, czyli miała zaledwie założycielka 25 lat i porwała się na tworzenie zgromadzenia. A już biskup wrocławski zatwierdził ich w 1859 roku. No i dzisiaj Elżbietanki. Dlaczego? No bo właśnie nie Luiza, nie Maria, tylko wybrała sobie jako patronkę świętą Elżbietę Węgierską, królową, która bezgranicznie poświęciła się w okresie średniowiecza ubogim, biednym, chorym i tak dalej. Bezgranicznie. To była heroiczna miłość, którą ona wykazała w stosunku do chorych. I właśnie stąd siostry Elżbietanki. Pozdrawiam siostry Elżbietanki. Na Pomorzu jest ich najwięcej chyba.
Do dzisiaj istnieje zgromadzenie. Tak. I podobna sytuacja też. Potrzeba, tak. Choroby, czas, śmierć,
czas. Czas tak. Narodu, który został gnębiony był, a tu znajdują się opiekunowie, prawda, i śpieszący z pomocą.
No i też mogli się załamać młodzi ludzie, co ja mogę powiedzieć. Tymczasem, jak Duch Święty w nich
nie
pracuje.
Nie myśleć o sobie, tylko myśleć o bliźnim,
i owoce,
który jest w potrzebie obok mnie.
Tak, tak. Nie do przecenienia te owoce. Dzisiaj je...
No, trzecim postacią chronologicznie to jest arcybiskup warszawski, Szczęsny, prawda, Feliński. Zygmunt Szczęsny Feliński. On się urodził w 1822 roku. No i właśnie też taka ciekawostka, że jako 17-latek przeżył aresztowanie matki za udział właśnie w powstaniu. Za udział w powstaniu, za udział, powiedzmy, władze, bo on się urodził, można powiedzieć, na dzisiaj na, poza Polską, na kresach wschodnich, jak to mówimy. Więc właśnie tam i matka Juliusza Słowackiego w więzieniu siedziała i właśnie Szczęsnego też, gdy miał 17 lat. No ale mimo to jakoś bym powiedział, że z tej depresji, z tego powiedzmy sieroctwa te pewnego się otrząsnął, studiował, pracował, był na Zachodzie, no i właśnie studia odbył, został kapłanem i w końcu przez pośrednictwo Wielopolskiego, tego Wielkopolskiego, który spowodował brankę i przyspieszył powstanie styczniowe, za jego potrzebtem no, został uznany przez cara za godnego, aby go zatwierdzić na biskupa warszawskiego. Ale to trwało krótko, dlatego że powstanie wybuchło i Szczęsny stanął w obronie powstańców. I za to był, prawda, internowany, osadzony nad Wołgą w Jarosławiu, nad Wołgą, ale też zdążył w tym czasie, widząc potrzebę opieki nad sierotami ubogimi, zakon sióstr franciszkanek rodziny Maryi. To było to założenie w 1857 roku. A więc zauważmy, że jeszcze przed powstaniem pomyślał o tym. Jako stosunkowo bardzo młody kapłan, ale właśnie myślący o dobru społecznym, czyli narodowym, nie o potrzebach.
Czas, nie tylko czas powstańczych, tak. Represji po powstaniu, tak, tak, ale tak. Już wcześniej miał tę świadomość i wrażliwość.
Tak, tak, tej potrzeby oddziaływania społecznego.
Tak. I to zgromadzenie również do dzisiaj istnieje i nam też tak. W Toruniu posługuje w sanktuarium tak, tak. Naszym.
No na przykład w Księżówce w Zakopanem są te właśnie siostry.
W sanktuarium tak. Również naszym tak, toruńskim.
Tak. W Jerozolimie siostry Elżbietanki Domy Polskie obsługują. Tak, i zajmuje się pielgrzymami, prawda, z Polski. Jeszcze w okresie zaborów tego czasu, to one już, prawda, tam dotarły.
Ale jeszcze święty arcybiskup Feliński, do niego powróćmy. 20 lat na zesłaniu.
Tak.
Biskup zesłaniec.
Tak, tak, tak. No przecierpiał ogromnie dużo. Tak, i potem zezwolono mu na opuszczenie tego miejsca kontroli ciągłej, prawda, pilnowania go, kontrolowania go, ale musiał opuścić zabór rosyjski i trafił do Galicji.
Powrócić na ziemię polskie, ale...
Do Galicji. Do Galicji, w Galicji w 1895 roku zmarł. Tak.
To pewnie oddzielna historia byłaby bardzo ciekawa. Ten jego czas tam na zesłaniu przebywania, 20 lat.
No w ogóle
lat,
wiele wspaniałych zdarzyło. Epizodów życia. Tak. Na przykład on przygotował, można by powiedzieć, na śmierć Juliusza Słowackiego, który w wieku niepełna 40 lat odchodził z tego świata.
Jak to się krzyżują ludzkie tak, historie.
Tak, i zaprzyjaźnieni byli bardzo. I on się bardzo przyczynił do tego, że Słowacki, prawda, tak po Bożemu odchodził z tego świata.
I arcybiskup święty, szczęsny Feliński umiera na ziemiach polskich, ale poza swoją diecezją.
Tak,
a więc
tak,
niejako tak. Na wygnaniu tak, tak, zostaje
tak,
do śmierci.
Tak, tak, został do końca, tak. No bo jeszcze, prawda, był zabór rosyjski, Warszawa była w zaborze rosyjskim, prawda, tak.
Idźmy dalej.
Błogosławiona Maria Angela Truszkowska, 1825 rok urodzenia i założyła zgromadzenie sióstr Felicjanek. Felicjanki to też ciekawa historia. Wychowanie dzieci, młodzieży, opieka nad chorymi i sierotami. I właśnie ona w dużej mierze pod wpływem ojca Honorata Koźmińskiego, bo on był jej kierownikiem duchowym. Właśnie tutaj ojciec Honorat Koźmiński odegrał tę rolę. I niektórzy zaliczają, że Felicjanki to są pierwsze zgromadzenie ojca Honorata Koźmińskiego habitowe. Ponieważ po powstaniu potem styczniowym zakaz, kasata, więc przeniosły się do Krakowa, do Galicji. No i stamtąd potem rozwijały się dalej. Też przepiękna działalność, powiedzmy, społeczna, religijna, moralna w stosunku, jako wychowawczynie stanęły wobec dzieci, młodzieży i tak dalej, i chorych.
Pierwsze z 26 zgromadzeń, które założył
tak, 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 ale do ojca Honorata to jeszcze będziemy wracali.
Wyjdziemy tak. Jeszcze, tak. Tak, ale już nam pojawia potem, się na horyzoncie.
Potem niezwykle urodziwą, taką w duchowym znaczeniu i społecznym, to jest postać błogosławionej Marceli Darowskiej. W 1827 roku urodziła się na terenie dzisiejszej Ukrainy, tak, ale właśnie tam no, z posiadłości takich doszych, znacznych majątku pochodziła. No i właśnie pod wpływem ojca, przymusu można powiedzieć pewnego, wyszła za mąż, za właśnie Darowskiego. Ale tylko 3 lata pożyła z mężem, urodziło się 2 dzieci, synek umarł, a córka pozostała. Natomiast ona zawsze miała ideę, jeszcze przed wyjściem za mąż, pragnienie miała poświęcona się Bogu i ludziom, i świeckim, i ludziom. I przede wszystkim ona odegrała ogromną rolę założyła swoje zgromadzenie sióstr niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, podjęła pracę nad odrodzeniem rodziny, stwarzała zakłady wychowawcze. Najpierw to było w Rzymie, a potem przeniosła się, zrozumiała, że trzeba w rodzinne strony i w Jazłowcu archidiecezja lwowska na Podolu stworzyła bardzo silny ośrodek wychowawczy. Potem w Galicji także, w Nowym Sączu, w Jarosławiu, tak, w Krakowie. No i dopiero znacznie później było to możliwe, bo to habitowe zgromadzenie, w Szymanowie pod Warszawą. Dzisiaj także Jazłowiec padł z rozumiałych względów. Natomiast bardzo prężny ośrodek wychowawczy mają szkołę siostry w Wałbrzychu.
No tych szkół mają więcej tak, też tak. W Polsce.
No tak.
Charyzmat jest.
Ale i przede wszystkim zwracają uwagę na poziom kształcenia, na kulturę osobisto wychowanek, prawda? A żeby były dobrymi matkami, dobrymi żonami i prawdziwymi patriotkami, religijnie wychowującymi dzieci.
Ja dodam tylko, udało mi się znaleźć jedno z jej zdań, z jej zapisków błogosławionej Marcelinie Darowskiej. Bardzo miała jasną świadomość tego, co chce czynić w życiu. Pisała tak. Jako Polki mamy zadanie w stosunku do kraju. Wy powinniście być początkiem nowego pokolenia. Jeśli powiększycie liczbę rodzin sprawiedliwych, chrześcijańskich, nowa siła powstanie w kraju.
Tak jest.
Bardzo jasna świadomość od początku.
Tak. No więc ona rzeczywiście ogromnie dużo wniosła. I druga taka postać, ale to trzeba troszeczkę w tej kolejności poczekać na nią. Ale mogę tylko powiedzieć, że siostra Urszula, święta Urszula Leduchowska. Też to samo założenie. Poziom kształcenia, poziom wychowania i tak dalej. O. Tak, ale może teraz trzeba przejść do ojca Honorata Koźmińskiego.
No nareszcie.
Niesamowicie barwna postać, że w 1829 roku się urodził, a zmarł w 16 roku. W 1916 roku i w tym 16 roku brat Albert zmarł i zmarł Henryk Sienkiewicz. Takie trzy wielkie postacie, piękne postacie. Więc Honorat Koźmiński. Też w 17 roku życia był aresztowany jako uczeń kształcący się w Warszawie, bo do jakieś podejrzenie było o spisek, o to, o tamto. On się załamał nawet pod względem religijnym wtedy. Ale to wszystko szybko odbudował, wstąpił do klasztoru ojców kapucynów, został wyświęcony na właśnie franciszkanina kapucyna i przede wszystkim formację i działalność duchowo prowadził przez konfesjonał.
Jaka pomysłowość tego człowieka, jaka pomysłowość.
Tak. Gdzie właśnie ojcze, no 29 rok, a on ma 34 lata, gdy powstanie wybucha i upada. I car na terenie kongresówki likwiduje 132 klasztory męskie i żeńskie, kasuje je zupełnie. I wtedy on ma błogosławione światło Ducha Świętego. Tworzy zgromadzenia ukryte.
Bo w czasie,
nawet
kiedy...
siostry fabryczne. Ja może potem mogę rozwinąć i powiedzieć, ile na przykład w okresie zaborów powstało domów zakonnych tych sióstr ukrytych. Nawet były siostry fabryczne. Nawet siostry przy zakładach, bo to przemysł się rozwijał wtedy bardzo. To przy zakładach, przy fabrykach i tak dalej, to herbaciarnie otwierały w przeciwstawieniu się knajpom pijackim, gdzie oni się rozpijali. Przepiękna praca ojca Honorata Koźmińskiego. Cudowna.
I w czasie, kiedy, bo to były tereny zaboru rosyjskiego, kiedy car kasował klasztory i zgromadzenia.
Proszę ojca, przeniesiony z Warszawy do Zakroczymia. W Zakroczymiu chyba do 1892 roku był, a potem przewieziony został do Nowego Miasta nad Pilicą. I tam w 16 roku zmarł. Ale cały czas oddziaływał duchowo na te swoje zgromadzenia, przede wszystkim na założycielki nowych, bo przecież on nie mógł, prawda, wyjść i był zresztą kontrolowany, był ciągle pod obserwacją carską, tak. a mimo to powiedzmy, no wspaniałą działalność charyzmatyczną, przepiękną rozwinął ojciec Honorat Koźmiński, błogosławiony.
Już tutaj widzimy...
Nie myślał na pewno o sobie, o swojej wygodzie, tylko o całkowitym poświęceniu się i ratowaniu narodu polskiego. Właśnie te siostry, no na przykład powiedzmy siostry, które bezhabitowe, Mariówkę choćby wspomnieć, prawda? Mariówka, która jest w diecezji radomskiej dzisiaj. Tak, no we Wiernej pod Kielcami. Ja założyłem dom samotnej matki, ksiądz biskup Szymecki go pobłogosławił, ale właśnie ojca Honorata Koźmińskiego, siostry, też pasterzanki, matki dobrego pasterza prowadzą ten dom. Więc to jest niesamowita działalność, taka wszechstronna, wszechstronna, powiedzmy jak powietrze, które wszędzie dochodzi i daje życie. Tak samo ojciec Honorat przez swoje zgromadzenia oddziaływał.
To jest fenomen na pewno.
Tak.
Księże profesorze, chyba kolejny krok musimy uczynić w naszej podróży. Kolejna osoba.
Tak jest. Proszę ojca, i właśnie z ojcem Honoratem tutaj szybko związałem. O rok wcześniej urodzono od ojca Honorata, bo w 1828 roku błogosławiono Małgorzatę Łucjo Szewczyk. Założyła pod wpływem ojca Honorata w 1881 roku Zgromadzenie Matki Bożej Bolesnej. Nazywają się Serafitkami.
Do dzisiaj istnieją.
Do dziś istnieją i niedawno stosunkowo była beatyfikacja właśnie matki założycielki. A więc proszę bardzo, jak one były uformowane, ukształtowane. Ile jest takich duchowych córojca Honorata Koźmińskiego, które stanęły na wysokości zadania i tworzyły te zgromadzenia.
Święci wychowują tak. Świętych, możemy tak powiedzieć.
No i zaraz to samo jest z ojcem, z księdzem biskupem Pelczarem. Więc biskup Pelczar w 1842 roku przyszedł na świat. Założył w 1894 roku Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Serca Jezusowego, tak, a jego duchową córką, można powiedzieć, beatyfikowano w Krakowie niedawno, jest błogosławiona Klara Ludwika Szczęsna, 1863 rok, a więc powstanie i w tym powstaniu przychodzi na świat właśnie ta, jako młoda dziewczynka, można powiedzieć, nastolatka.
Współzałożycielka sióstr stercalnych.
Tak, no najpierw wstąpiła, a potem no rzeczywiście odegrała istotną rolę jako matka, powiedzmy, założycielka Zgromadzenia Sióstr Sercanek. Siostry Sercanek posługiwały świętemu Janowi Pawłowi i na franciszkańskiej, jak i na Watykanie.
Tak, z tego są bardzo znane i szanowane.
Tak. No więc przepiękna postać, ale też powiedzmy, jako biskup przemyski. Był 24 lata biskupem przemyskim. Był rektorem UJ-u, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głęboko wykształcony człowiek, ale i ogromny, ogromny społecznik. Ile on bardzo twórczego i wielkiego wniósł w archidiecezję dzisiaj Przemysko, prawda? Bo trzeba powiedzieć, że to w archidiecezję Przemysko, bo Rzeszów to jest z diecezji, prawda, przemyskiej, czy nawet i częściowo dzisiejsza diecezja sandomierska, Tarnobrzeg z tamtej strony Wisły, to przecież to należało wszystko, te tereny do Galicji i do diecezji przemyskiej. Wspaniały, powiedzmy, święty, prawda, Józef Sebastian Pelczar zmarły w 1924 roku.
Czyli tak, doczekał się Polski.
Już doczekał się, a wielu z nich nie doczekało się. Ale to działalność, to twórczo piękną działalność oni rozpoczynali wtedy, kiedyśmy byli w niewoli.
Tak.
To jest przepiękne, że ci się ludzie nie degradowali, nie załamywali, ale tak wiele ducha z siebie wydali. Przepięknego. No to jest heroizm u wielu z tych ludzi.
I też reagowali na to, co widzieli.
Tak.
Były, może wzniosły hasła.
No i też, ale... i też takim właśnie pięknym kapłanem diecezji przemyskiej to jest błogosławiony Bronisław Markiewicz, urodzony w 1842 roku. a więc w tym samym roku, co i błogosławiony święty biskup Sebastian Pelczar, w tym samym roku. I on najpierw został kapłanem przemyskim, później za zgodą biskupa przemyskiego wyjechał do Włoch i wstąpił, zaimponował mu święty Jan Bosko. I właśnie wstąpił do Salezjanów, wrócił do Polski jako Salezjanin, do diecezji, ale właśnie działalność jego na czym polegała? W Turynie byli także i synowie wielce urodzeni, a w Polsce była niewola, był analfabetyzm, było zacofanie wielkie w zaborach, bo zaborcy tylko eksploatowali ten naród, ale specjalnie w niego nie wkładali wysiłku. To było takie, powiedzmy, zniewolone państwo i naród pod zaborami. I właśnie on w miejscu piastowym dostał parafię od biskupa przemyskiego i w miejscu piastowym zaczął gromadzić wkoło siebie młodzież. Proszę sobie wyobrazić, że zakład stworzył dla młodzieży na 2000 młodzieży.
W małej miejscowości.
W małej miejscowości. No oczywiście, że trzeba było rozbudowywać, że trzeba było kształcić pod względem zawodowym. Więc jedna z moich pań adiunktów pisała doktorat o pracach błogosławionego Jerzego Matulewicza. Nazwiska tej pani nie powiem, ona już jest po habilitacji, jest profesorem, tak, ale z uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach związana. Więc proszę sobie wyobrazić, że w jego szkole, w miejscu piastowym uczono 17 zawodów, żeby ci chłopcy, prawda, mieli zawody, żeby powiedzmy mogli utrzymać rodzinę, wychować dzieci i tak dalej. I nawet cesarz odznaczył błogosławionego Markiewicza Bronisława wysokim odznaczeniem cesarskim. Docenił te jego prace.
Skoro to była
i
taka
właśnie
skala,
owocem tego, że do tej pracy, do tej posługi trzeba było zgromadzeń. Więc powstało zgromadzenie pod patronatem świętego Michała Archanioła. Nie od nazwiska, nie od imienia, tylko świętego Michała Archanioła powołał, który jest do tej walki powołany, zgromadzenie ojców czy księży Michalitów i sióstr Michalitek, które rozwinęły to przepiękną działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą. I zmarł, nie doczekawszy niepodległości, bo w 1912 roku, jeśli pamiętam, tak. Przepiękna też postać błogosławionego Markiewicza. I właśnie trochę wcześniej urodził się święty Rafał Józef Kalinowski w 1835 roku. No proszę Państwa, to jest niesamowicie barwna postać, z Wileńszczyzną ściśle związana, tak, bo nawet powiedzmy był inżynierem
wojskowym,
tak. W czasie powstania się tak wysoko zaangażował, że był ministrem do spraw wojny w rządzie litewskim.
Powstanie styczniowe oczywiście.
Powstaniu styczniowym. I wtedy został, prawda, aresztowany. Najpierw kara śmierci, potem no, byli tacy, którzy go bronili, bo że to wartościowy, że wykształcony i tak dalej, że inżynier, prawda, poziom wykształcenia, klasa. No więc na Sybir go zesłano na 10 lat, potem też mu skrócono ten pobyt w Sybirze. Dostał w pewnym momencie zezwolenie na przebywanie w kongresówce, czyli powiedzmy tutaj te tereny centralnej Polski, wtedy i w Warszawie się pojawił, na Jasnej Górze w Częstochowie. Trzeba powiedzieć, że w swoim czasie też 10 lat to miał takiego przestoju religijnego i takim by można by powiedzieć trochę...
Dość długi okres, tak, 10 lat.
Tak, to... no znaczy wtedy różne ruchy były, bardzo silne ruchy masonerii były i tak dalej, więc on był takim powiedzmy no z daleka trochę i od Kościoła. Ale przeżył głębokie, prawda, najpierw nawrócenie, pod wpływem tego nawrócenia i głębokości życia już duchowego dostrzegł to książę Czartoryski i swojego syna powierzył jego opiece, jego wychowaniu. Tak, to jest właśnie
ksiądz August
Czartoryski urodzony, tak, zaraz w związku z powstaniem, ale jako 14-17-latek. Najważniejsze bym powiedział czas, bo to jest czas, powiedzmy, jak to się mówi dzisiaj, walki hormonów w organizmie dziecka, chłopca do, i dziewczynki dorastające, 14-17 lat. A on był bez przerwy jego opiekunem i wychowawcą i kształcił go równocześnie. Wszystkie te zadania spełniał, ponieważ August Czartoryski był słabego zdrowia, więc dlatego też do senatoriów, do uzdrowisk wędrował i do Szwajcarii, i do Francji, prawda, i do Włoch. No i razem z nim Rafał Kalinowski. No i właśnie prosił o zwolnienie księcia i książę się przychylił. August Czartoryski jednak pod wpływem właśnie tego mistrza duchowego już, a jeszcze świeckiego pana, właśnie zdecydował się, że zetknął się z sławy już świętego, Janem Bosko. Janem Bosko i zdecydował wstąpić do Salezjanów, żeby się poświęcić w wychowaniu młodzieży.
Coś to sam doświadczył na sobie.
Tak.
Jak to jest
no właśnie tak.
Tak.
I został przyjęty, został wyświęcony, ale właśnie tylko rok żył po święceniach i w 1894 roku, no nie to nie on wcześniej, Rafał Kalinowski zmarł właśnie, ale został kapłanem. Głęboko jeszcze przestudiował teologię. Co prawda tym kapłanem został prawie już koło 40 blisko, ale też zreformował karmelitów, postawił na wyższy poziom życia duchowego zakon karmelitów. Jego zasługa także, że wybudował klasztor i kościół w Wadowicach, to też bardzo ważne, a zmarł w Czernej, prawda, w 1907 roku. Też właśnie ten powstaniec, ten Sybirak, ten bohater narodowy no, został wyniesiony na ołtarze. Beatyfikacja w czasie pielgrzymki Ojca Świętego II do Polski razem z bratem Albertem, a natomiast kanonizacja odbyła się w Rzymie.
Życiem by obdarzył kilka osób, tak. Kilka biografii z pewnością.
Tak, tak, tak. Panie
profesorze, chcemy zaprosić naszych słuchaczy do
tylko
telefonu.
Tylko nazwiska może wymienię, żeby wiedziały siostry czy zakonnicy, kogo jeszcze można byłoby wspomnieć
i
w tej liście.
I o nich wspomnimy jeszcze.
Tak?
Wymienię nazwiska oczywiście, ale będziemy jeszcze potem dopowiadać.
Dobrze.
W miarę możliwości. Dobrze. Teraz
proszę
czy
bardzo.
Potem w części radiowej.
Więc kogo tu trzeba wspomnieć? Proszę Państwa, przepiękna postać błogosławionej Marii Franciszki Siedliskiej. 1842 rok też, to już trzecia osoba wymieniona tutaj w tym roku urodzona. Ona założyła Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Marii, Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Z Nazaretu, Nazaretanki. Też opieka, wychowanie młodzieży, tak, no na przykład pierwszy dom, który za PRL-u jeszcze, dom samotnej matki pod patronatem kardynała Wojtyły, bo to nie było wolno takich rzeczy robić, ale właśnie siostry nazaretanki w Krakowie się zdecydowały i właśnie powstał dom samotnej matki właśnie. Teraz okno życia jest u tych nazaretanek w Krakowie, ale co chcę powiedzieć, że to było zgromadzenie, które powstało w Rzymie. Pobłogosławił je i akceptował Pius IX, natomiast i dom generalny mają w Rzymie, natomiast rzeczywiście bardzo szybko przeniosły się do Galicji, do Krakowa, gdzie rozpoczęły działalność, a dzisiaj no, przepiękny zespół szkół katolickich, siostry prowadzą na przykład w Kielcach pod patronatem świętej królowej Jadwigi. Szczęść Boże Nazaretankom Kieleckim i wszystkim bo one są rozproszone na całym świecie.
To może dopowiemy zaraz, tak. Dopowiemy zaraz inne nazwiska, ja tylko podam numery telefonów i będziemy dopowiadać jeszcze tak, sukcesywnie. Bardzo. Drodzy Państwo, zapraszamy do udziału w naszej rozmowie. Święci i błogosławieni polscy, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości i wolności. Oto nasze numery. Zapraszamy do udziału w naszej dyskusji. Dla Polski Północnej numer 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013. I drugi numer o końcówce 0014. I telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na Państwa telefony. Zapraszam serdecznie do udziału w tej naszej dyskusji. A my kontynuujemy naszą listę. Jesteśmy zaledwie w połowie tej listy.
Tak.
Bardzo bogatej i się z tego powodu bardzo cieszymy. A więc, księże profesorze, bardzo proszę.
Więc ja bym tutaj wspomniał teraz świętego brata Alberta Chmielowskiego. No proszę Państwa, postać bardzo znana, przypomniana nam w zeszłym roku, bo był obchodzony rok świętego brata Alberta. Patronował on temu naszemu rokowi. Ja tak po prostu w pośpiechu wydałem taką małą rzecz o świętym bracie Albercie w związku z tym rokiem świętego brata Alberta.
To jest biografia, no, jego biografia krótka, tak?
Tak. No i właśnie zgromadzenia. Najpierw króciutko powiem, że urodził się w Jigołomni pod Krakowem. Wtedy ciekawe, że na granicy zaboru, ale rosyjskiego. I należał wtedy do diecezji kieleckiej i do gubernii kieleckiej. Tak, tak to było. A proszę Państwa, w wieku 8 lat stracił ojca, matka go wychowywała, matka też wcześniej zmarła i najstarszy brat go wychowywał i kształcił. Do szkoły, prawda, takiej można by powiedzieć rolniczej, sadowniczej i tak dalej w Puławach się zgłosił. Tam zastał go powstanie i wstąpił do puławiaków zespołu, powiedzmy, zorganizowanego, prawda, powstańców. No i jako niespełna 18-latek wstąpił do powstania. W Mełkowie koło Lelowa pod Częstochową, też to jest diecezja kielecka jeszcze, proszę Państwa, został ciężko ranny i w Lelowie właśnie w koniec polu amputowano mu lewą nogę. Został więc inwalidą i kaleką. No później, proszę Państwa, za udział w powstaniu też syłka, represje, więzienie. No ale że młody, że prawda, tak. No więc w końcu ułaskawiony i właściwie nakaz opuszczenia terenu. No i wtedy właśnie znalazł szlachetnego człowieka, stypendystę, który wysłał go, zacięcie miał malarskie, do Akademii Sztuk Pięknych do Monachium, gdzie pięć lat studiował. Z najwybitniejszymi okresu tego malarzami zaprzyjaźnił się i spotkał. No choćby Jan Styka, Rymsty i tak dalej. No i proszę Państwa, Wyczółkowski. O. No i właśnie artysta-malarz. I ten artysta-malarz, gdy w Krakowie też właśnie miał zakaz działalności jako tercjarz i tak dalej w zaborze rosyjskim, więc do Galicji, do Krakowa się przeniósł, tutaj otworzył pracownię, ale też się zetknął z nędzą i bezdomnymi na ulicach Krakowa. Kraków wtedy się rozwijał, parafie i wioski były przeludnione, więc napływ do tego Krakowa, ale przyjechali i bez pracy i bardzo często na ulicy. Co miasto fundowało tym bezdomnym ludziom? Ano tyle, że w okresie zimy mogli przyjść i na ławie usiąść i się rozgrzać, żeby nie zamarzli na mrozie.
To ogrzewalnie miejskie.
To jest takie ogrzewalnie.
Tak.
Natomiast ojciec, brat Honorat, to się zaczęło, gdy zmienił artysta znany na salonach przebywający, prawda? Bo to i symbol prawda, walki narodowej powstaniec, inwalida.
A już bohatera pewnie tak, gdzieś tam no też tak. był witany.
No i z drugiej strony wykształcony, prawda, malarz znany, no więc dobrze był postrzegany. Tymczasem on właśnie dokładnie w sierpniu 1888 roku, to warto zapamiętać, bo to jest i początek braci Albertynów i sióstr Albertynek. To się zgromadzenie nazywa, że powołał właśnie wtedy braci i siostry posługujących ubogim w trzecim zakonie świętego Franciszka. To jest trzeci zakon. Tak, oni śluby składają czystości, posłuszeństwa, absolutnego ubóstwa, prawda, skromności, tak, i to 25 sierpnia, a on wziął habit zakonny, taki zgrzebny, taki do ubogich i bezdomnych pasujący i włożył mu to kardynał Albin Donujewski w Krakowie. I pobłogosławił, a zaakceptował powstania, tworzenie tych zgromadzeń. Odegrały siostry Albertynki i odgrywają tutaj właśnie ogromną rolę. A bym tutaj wspomniał, że proszę ojca, to jest piękne, bo to jest powiedzmy działalność wolontariatu, ale z inicjatywy przede wszystkim kleryka wrocławskiego, księdza Jerzego Marszałkowicza. Ale on święceń nie przyjął, bo uważał, że jest niegodny przyjęcia święceń, tak jak brat Albert był tylko bratem Albertem i święceń kapłańskich nie przyjął. Więc koło niego, gdy, prawda, chyba na czwartym roku powiedział, że nie przyjmie święceń i tak dalej, to go zatrudniono we Wrocławiu jako furtiana. To do furtiana przychodziły 10, powiedzmy 20-30 osób na furtę. Przyjemny zapach to nie był na furcie, bo to prawda bezdomni, ale on ich podkarmiał, wynosił z kuchni i tak dalej różne rzeczy. A jak przyszła Solidarność w 1981 roku, zostało zarejestrowane, oczywiście pomogli mu piękni panowie prawnicy z Wrocławia, że zarejestrowali stowarzyszenie Adama Chmielowskiego. Stowarzystwo Adama Chmielowskiego do pomocy bezdomnym. Jerzy Urban powiedział, że u nas nie ma bezdomnych. Tymczasem, prawda, 4 listopada 1981 roku zarejestrowano we Wrocławiu towarzystwo, a na lotniczej barak po niemiecku na Boże Narodzenie już był wypełniony bezdomnymi. 100 kilkudziesięciu bezdomnych już tam znalazło miejsce i kardynał Gulbinowicz pobłogosławił i był patronem wtedy, kiedy były zakusy, żeby skasować, bo u nas bezdomnych nie ma, w Polsce Ludowej bezdomnych nie ma. A jednak powiedzmy i to towarzystwo dzisiaj świętego brata Alberta się rozwija. Pozdrawiam przy okazji schronisko kieleckie, schronisko miechowskie, schronisko w Skoszynie na ziemi świętokrzyskiej, czy powiedzmy towarzystwo we Włoszczowej i właśnie dom samotnej matki we Wiernej. To jest wszystko pod patronatem świętego brata Alberta.
Ja dodam jeszcze, że film powstaje o świętym bracie Albercie.
I właśnie ojcowie redemptoryści, telewizja Trwam ma tutaj swój udział. To piękne.
Pochwalmy się tym. Tak. A dlaczegoż by nie?
Tak, ale no, przez piękna, cudowna postać i siostry Albertynki tutaj no, działają w wielu, wielu krajach, prawda? No to jest nie do opowiedzenia wszystkiego, co by się dało. Ale proszę państwa, podobną postacią do świętego brata Alberta jest święty Zygmunt Gorozdowski.
Ale jeszcze wróćmy, może od sióstr Albertynek jest błogosławiona Bernardyna Jabłońska.
A no właśnie, Bernardyna Jabłońska i słusznie w Zakopanem była wyniesiona na ołtarze, ogłoszona przez ojca świętego Jana Pawła II z drugą święto założycielką, która pochodzi tu z Pomorza. To jest Karska. Tak. W Jabłonie centralny dom, mają generalny dom, tutaj na Pomorzu, tak. To właśnie też, i też jeżeli chodzi o właśnie matkę Karską, no to ona jest właśnie tutaj, no przepiękna postać jej. Ona troszeczkę później się pojawiła, bo się urodziła później i później powstała. Maria Karłowska w 1865 roku. Więc ona w wieku 17 lat już złożyła przed spowiednikiem śluby czystości, posłuszeństwa, ubóstwa i ciągle myślała o zgromadzeniu. I zgromadzenie założyła do opieki przede wszystkim nad dziewczętami tak zwanymi upadłymi, dziewczętami z ulicy, dziewczętami, które urodziły dzieci pozamałżeńskie i tak dalej. I właśnie dzisiaj, do dzisiejszego dnia, siostry pasterzanki, tak właśnie nazywają się, właśnie prowadzą to przepiękną, charytatywną działalność. A ona razem właśnie z Jabłońską została wyniesiona na ołtarze w Zakopanem przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Kogo by możemy jeszcze wymienić? No właśnie Zygmunta Gorozdowskiego, nie chciałbym go pominąć. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, iż Polacy są we Lwowie i Ojciec Święty im tak ducha podtrzymał przez obecność i kanonizację właśnie świętego Zygmunta Gorozdowskiego, kapłana w 1845 roku i arcybiskupa Bilczowskiego, Józefa Bilczowskiego. Obydwaj wspaniali ludzie, no społecznicy, jeżeli chodzi o powiedzmy Gorozdowskiego, no to niesamowita działalność opiekuńcza. No we Lwowie na przykład w 1884 roku dla nieuleczalnie chorych zakłada zakład świętego Józefa i powołuje właśnie siostry miłosierdzia świętego Józefa w 1884 roku.
Czyli siostry Józefitki znane dzisiaj.
No tak. Czy na przykład powiedzmy internat dla uczniów seminarium nauczycielskiego, żeby oni powiedzmy nie cierpieli biedy, żeby jako bezdomni byli, a chcieli się kształcić i tak dalej. Czy Towarzystwo Dzieciątka Jezus dla podrzuconych dzieci. Dzisiaj to okno życia, prawda? To on to stwarza. I opieka dla samotnych matek. Stowarzyszenie Błogosławionej Salomei dla biednych wdów i sierot. No więc Gorozdowski to niesamowita działalność wszechstronna kapłana lwowskiego.
Zyskał ten przydomek wiele mówiących, ksiądz od dziadów.
Tak, tak, tak.
Tak go nazywano we Lwowie.
No właśnie tak, tak. I zupełnie identyczna postać arcybiskupa Bilczewskiego, także wykształcony wszechstronnie. I w Paryżu studiował, i w Rzymie, i prawda, na Sorbonie, prawda, tak. No więc wykształcony. Został też profesorem bardzo szybko Uniwersytetu Lwowskiego. Został biskupem lwowskim, 20 lat biskupstwa. I on przede wszystkim, chciałbym podkreślić, że tutaj też te jego stowarzyszenia, to oddziaływanie na robotników, żeby ich ratować. Idea trzeźwości, bractwo trzeźwości. Też taka bardzo ważna w moim przekonaniu sprawa, że arcybiskup Bilczewski pierwszy wprowadził przyrzeczenia przy pierwszej komunii świętej abstynencji od napojów alkoholowych do 18 roku życia, do dojrzałości. To on pierwszy to wprowadził. Jak również on pierwszy wystarał się tytuł Matki Bożej Królowej Polski, bo Jan Kazimierz ogłosił Matkę Bożą Królowo Polski we Lwowie, więc on dla archidiecezji ten tytuł u papieża wystarał się, poprosił, a potem dopiero w odzyskanej niepodległej Polsce w 26 roku episkopat postarał się i rozciągnięto to święto Matki Bożej Królowej Polski na cały kraj, na całą Polskę. Tak. Ale to są zasługi właśnie arcybiskupa świętego Bilczewskiego, biskupa wileńskiego, lwowskiego.
Drodzy Państwo, trwają nasze rozmowy na temat roli świętych, przepraszam bardzo, i błogosławionych polskich w odzyskaniu wolności, niepodległości naszej ojczyzny. Mówimy o tym dzisiaj w Dniu Wszystkich Świętych i w miesiącu stulecia odzyskania tejże niepodległości, a więc tak na skrzyżowaniu tych dwóch rzeczywistości. Mówiliśmy parę lat temu wstecz zaledwie o chrzcie Polski obchodziliśmy i dzisiaj pokazujemy, jak właśnie chrześcijaństwo nie tylko nadało tożsamość Polsce, ale też pomogło utrzymać i odrodzić się ci święci. Zapraszamy, drodzy Państwo, do telefonów, do udziału w naszych rozmowach, do pytań. Być może też znacie Państwo jakoś osobiście tych świętych, czy te zgromadzenia, które oni zakładali, bo te ich owoce, ich życia trwają i promieniują na wielu, wielu z nas, na nasze rodziny, na dzieci, na wnuków, poprzez te zgromadzenia. Przypomnę nasze numery telefonów raz jeszcze. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, zagranica 48 56 657 0013 lub 0014 i telefonia komórkowa 536 6300 i 536 6400. I już odbieramy pierwszy telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Wiesław Nowakowski z Milanówka. Bardzo się cieszę z tej pięknej audycji prowadzonej przez telewizję Trwam. I bardzo się cieszę, że ojciec profesor prowadzący no wspomniał, jakże nie mógłby wspomnieć o wielkiej postaci naszego Polaka, rodaka, świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, którego jesteśmy tutaj czcicielami i wielkimi wielbicielami. Ale chciałbym też tak wspomnieć, że właśnie w tym roku, w stulecie odzyskania niepodległości i w 135. rocznicę założenia profesji w trzecim zakonie franciszkańskim przez świętego arcybiskupa Zygmunta Felińskiego w Dziwiniaczce na Podolu, odbyła się 18 sierpnia tego roku wielka msza święta właśnie w Dziwiniaczce, zorganizowana przez siostry franciszkanki rodziny Maria z Warszawy i z całej Polski to uczestniczyły siostry, w tym między innymi i właśnie bracia i siostry tego trzeciego zakonu franciszkańskiego. I ja w tym uczestniczyłem i bardzo to przeżyłem, że właśnie tam w Dziwiniaczce, w której ostatnie lata spędzał ksiądz arcybiskup Feliński, w jego rozpoczętym tam kościele, który powstał później w ruinie i zaniedbaniu wielkim, odbyła się uroczysta, piękna msza święta, którą celebrował biskup pomocniczy z Lwowa. Było to wielkie wydarzenie dla nas uczestniczących, ale jak również dla miejscowych tam mieszkańców, którzy przybyli, jak dowiedzieli się o tym wszystkim. Było to wielkie przeżycie. W łzach i w radości przeżywaliśmy tę uroczystość. I wspominając wielką postać naszego arcybiskupa, księdza arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego. I jeszcze chcę dodać, że ten święty, no to jest wielkim patriotą. Uczył nas Polaków, że trzeba zawierzyć Bogu wszystkie nasze sprawy. Wszystko ojczyznę oddać Bogu, opatrzność Boża będzie właśnie prowadziła nas, jeżeli to z wiarą i z miłością będziemy wyznawać. I dlatego bardzo się cieszę, że taka audycja jest w radiu i w telewizji, która przypomina nam wielkie, wielkie postaci. No ja szczególnie może wspominam właśnie arcybiskupa Szczęsnego-Felińskiego, ale tak samo i wszystkie inne postacie no są cudowne i cieszymy się, aby nas one właśnie no, mieli w opiece i przedstawiali Bogu.
Panie Wiesławie, Panie Wiesławie, mam pytanie jeszcze. Halo?
Tak.
Pan był teraz, rozumiem, w Dziwiniaczce ostatnio.
Tak, tak.
Jak wygląda tam, pamiętają o nim, czy jest trwa pamięć o świętym
arcybiskupie? Jest taka pamięć u starszych osób, u bardzo starszych osób. Jakoś tam wspominają, tak, tak. To doświadczyłem też ja osobiście, bo akurat jak żeśmy tam czekali jeszcze na tą mszę przed tą świątynią, która jest w ruinie jakiejś takiej, ale doprowadzonej, doszedł taki do mnie pan, taki starszy człowiek, wielki, taki z taką laską wielką i mówię, że ja tu z 18 czy 20 kilometrów stąd przyszedłem tutaj, żeby się pomodlić, bo jestem Polakiem z serca, chociaż nie mam jakichś dokumentów o polskich, bo nie może się tam jakoś wyrobić, ale pamięta, a siostry niektóre też tam opowiadały, że dochodziły do nich też takie starsze panie, które no pamiętają właśnie jeszcze tamte czasy i marzą, ażeby w Dźwignaczce to miejsce było stałego kultu, żeby doprowadzić właśnie ten kościół, który jest tam, no mury ma tylko i sklepienie, ale to jest w ruinie wielkiej, no żeby to doprowadzić właśnie do takiego kultu Bożego.
Bardzo dziękuję Pani Wiesławie, bardzo ciekawy głos i no też ciekawe te Pana uwagi o tym miejscu, gdzie nasz święty, o którym mówiliśmy, przebywał i tam zmarł.
Tak, ostatnie lata właśnie już po zesłaniu z Jarosławia, to tamtą wybrał, bo do portu, do Warszawy nie mógł wrócić, wybrał Podole. Więc właśnie tu ksiądz właśnie też wspomniał o Marcelinie Darowskiej, więc on też tam był i w Jazłowcu, tam też ten kult jest, pamiętają, bo tam też żeśmy w tym czasie tego naszego pielgrzymowania żeśmy odwiedzali miejsca, które właśnie no, są takie święte dla Polaków.
Bardzo Panu dziękuję za udział i dobrego odbioru życzę.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Możemy wrócić do następnych świętych, błogosławionych. Więc ja bym tutaj połączył trzy postacie bardzo z sobą związane. Mianowicie je chronologicznie według urodzenia. Błogosławiony Jan Bejzym, który się urodził także na Kresach, można by powiedzieć, wschodnich. Wstąpił do zgromadzenia w 1850 roku. Wstąpił do zgromadzenia Towarzystwa Jezusowego i został jezuitą. Po święceniach 10 lat pracował przepięknie jako wychowawca młodzieży i opiekun. Natomiast w 1892 roku wyjechał do Afryki na Madagaskar do pracy wśród rędowatych. No i 20 lat poświęcił się całkowicie pracy wśród rędowatych. Zmarł w 1912 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował go w Krakowie. Druga postać taka, która bardzo ściśle się łączy, proszę Państwa, to jest właśnie też już trochę tak, ale z racji tych misji, tego prawda, zaangażowania nie tylko w Polskę, ale i dalej. Więc to jest błogosławiona Maria Teresa Leduchowska. Urodziła się w 1863 roku, a więc wtedy, kiedy powstanie, później, z rodziny ziemiańskiej i z rodziny bardzo znanej, bo przecież wspomniałem już tu świętą Urszulę Leduchowską, to rodzona siostra, o 2 lata młodsza od Teresy. Ale Teresa właśnie, przechodząc kiedyś, zauważyła, jakieś siostry zakonne, prawda, w Galicji, czy nawet w Rzymie, kwestowały na misję i pomocy dla niewolników w Afryce. I to nią tak wstrząsnęło, że ona zdecydowała się, prawda, przecież była dostojną damą na dworze cesarskim, a tymczasem zrezygnowała z tego wszystkiego i poświęciła się, założyła w 1888 roku, a więc wtedy, kiedy jej brat Albert tworzy. Założyła sodalicję świętego Piotra Klawera i właśnie z tymi, to na regule świętego Franciszka, trzecim zakonie świętego Franciszka, to stowarzyszenie, to sodalicja powstała, ale wydawała pisma, wspomagała misjonarzy, ogromną działalność rozwinęła na rzecz jej wyzwolenia z niewolnictwa ludów Afryki, jak również i pogłębienia ducha chrześcijańskiego w tych narodach.
Echo z Afryki, znane dzisiaj pismo, tak, do dzisiaj
tak,
się
no więc patronka została za życia jeszcze określona Matka Afryki, Święta Matka Afryki. Beatyfikował ją dzisiaj już święty Paweł VI, a właśnie czeka na kanonizację. Natomiast jeszcze właśnie taki duch misyjny to też ogarnął kogo? Błogosławiono Bolesławę Lament, 1862 rok urodzenia. I właśnie błogosławiona Lament, chyba z Łowicza, o ile pamiętam, urodziła się, pochodziła. No, krawiecki zawód zdobyła, a więc prawda tak, ale zdecydowała się poświęcić całkowicie i założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek. Misjonarek dlaczego? Dlatego, że trafiła na Kresy Wschodnie do Mohylowa i to zgromadzenie założyła właśnie w Mohylowie. Ale dlaczego? Otóż dlatego, że po powstaniu styczniowym była niesamowita walka i z polskością, zakaz języka polskiego, likwidacja absolutnie szkół polskich, nie może być tylko rosyjskie szkoły z językiem rosyjskim, ale też i kasata, stu kilkudziesięciu klasztorów kasata nastąpiła.
Księdza, dokończymy tutaj ten wątek, ale mamy telefon, odbierzmy go teraz. Tak. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czcigodni kapłani, serdecznie dziękuję za taką piękną audycję. Słucham ją i bardzo bym prosiła o takie dopowiedzenie dotyczące świętej matki Urszuli Leduchowskiej. Była tak powiedziane tylko, że troszczyła się o dzieci, budowała domy dla studentek, troszczyła się o dzieci pozostawione na wschodzie. I urodziła się w Austrii, miała mamę Szwajcarkę, ale prawdziwe korzenie były w Polsce. I tą miłość do Polski niosła innym, niosła również za granicę naszego państwa. Pojechała do Petersburga jako osoba, nie jako siostra zakonna, tylko w stroju, że tak powiem, cywilnym. Tam zajmowała się dziećmi i tam rozpoczęła piękną misję walki o zatroszczenie się o nową Polskę. Została nazwana niedawno Matką Niepodległości. Ona na poziomie dyplomatycznym ze względu na swoje urodzenie miała dostęp do takich miejsc, że mogła tą rozmowę również prowadzić. Wygłosiła szereg referatów. Współpracowała z czołowymi przedstawicielami Polaków, mężczyzn, którzy byli właśnie, walczyli o, otroszczyli się o odzyskanie niepodległości. Podczas beatyfikacji została nazwana przez Jana Pawła II patronką Europy. Jeśli ksiądz mógłby jeszcze coś dopowiedzieć w tej sprawie, to wydaje mi się, że pośród grona tych mężczyzn taka ważna postać, że Polka, siostra zakonna, święta matka Urszula, prowadziła również takie działania dyplomatyczne ku temu, żeby ta ojczyzna powstała.
Bardzo dziękujemy pani Urszulo, pani Danuto.
No ja tylko dopowiedziałbym...
Mamy tylko dwie minutki, panie profesorze.
Tak, dopowiedziałbym jeszcze do Urszuli, o matki świętej Urszuli Leduchowskiej, że niesamowity potencjał w tej osobie drzemał. Oczywiście, że był to ród polski, ale ich majątek został skonfiskowany, oni zostali wysiedleni i znaleźli się pod Wiedniem i tam się obydwie one urodziły. I Teresa, i Urszula. Ale ona działała nie tylko w Petersburgu, ale i w Szwecji, i w Danii nawet. Niesamowity potencjał. I po odzyskaniu niepodległości wróciła do Polski i tutaj ze szkoły, ja powiedziałem, że na bardzo wysokim poziomie szkoły prowadziły siostry Urszulanki i to jedno z takich, powiedzmy, no bym powiedział, pryncypialnych zakonów polskich, żeńskich, no tak jak powiedzmy błogosławiona Marcelina Dorowska czy powiedzmy siostry nazaretanki. Ale to jest niesamowita, dynamiczna postać.
I też działająca tak. na poziomie tym tak. dyplomatycznym, co jest rzadką sprawą.
Tak, oczywiście,
tutaj.
Że tak, pod wieloma względami. No, uniwersalne to były postacie i od młodości zaangażowane. No rzeczywiście ona dostała od świętego Piusa X zezwolenie na to w 1907 roku, żeby jechać do Petersburga na cywila, że tak powiem.
Czas jest nieubłagany, księże tak. profesorze, szanowni państwo. Tę część musimy kończyć, ale przed nami druga część w Radiu Maryja o 21.30, aby ten temat kontynuować. Święci i błogosławieni polscy, zaangażowani w walkę o wolność i o niepodległość naszej ojczyzny. O tym teraz rozmawialiśmy z księdzem profesorem Janem Śledzianowskim. I będziemy ten temat kontynuować w Radiu Maryja o 21.30 z naszym gościem. Oczywiście zapraszam państwa, aby być również wraz z nami dzisiaj wieczorem. A teraz już bardzo dziękuję księdzu i państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.